Nowa prezes i dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN o sobie. Chciałabym, by ludzie nas lubili. By widzieli w nas osoby pracujące na ich rzecz, zaczyna swoją opowieść o sobie nowa prezes i dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych Izabela Wasilewska. Prezesem i dyrektorem jest dopiero kilkanaście tygodni, więc na efekty jej pracy musimy poczekać. Dziś poznajmy ją nieco bliżej jako osobę. W moim życiu wszystko wiązało się z ludźmi, których spotykałam po drodze od samego dzieciństwa. I uważam, że nic nie działo się przypadkiem. Przeznaczenie. Na pewno było to związane z moją chorobą oczu, która trwała od dzieciństwa. Była ze mną, ale nie przeszkadzała mi w normalnym funkcjonowaniu na co dzień. Ukończyłam szkoły masowe, byłam dzieckiem widzącym. Ot, po prostu jakieś okularki, plus dwa do czytania. Wiązała się jednak z bardzo częstymi pobytami w szpitalu w Warszawie. A te wyjazdy dawały mi od samego dzieciństwa szansę bycia poza domem. Szansę poznawania środowiska absolutnie obcego, absolutnie nowego. I uczyły umiejętności odnajdowania się w różnych sytuacjach. Stałam się taką małą dorosłą, która wracając do domu była znów inna. Miesiąc w Warszawie, miesiąc w domu i znów powtórka. To dało mi energię do podejmowania wyzwań i taką pewność, bliscy są obok, choć fizycznie 500 kilometrów ode mnie. I myślę, że właśnie to ukształtowało całą moją osobowość. Na swojej drodze wciąż spotykałam ludzi z jakimiś chorobami. Bo siłą rzeczy, będąc w takim miejscu jak szpital, spotyka się dzieciaki w dużo trudniejszych sytuacjach. I to nie tylko zdrowotnych. Także z rodzin patologicznych. Mające trudne relacje z rodzicami, rodziną. Niejednokrotnie byłam dla innych światełkiem. Lubiłam przebywać z dzieciakami i motywowaliśmy się wzajemnie. Gdy skończyłam liceum i zdałam maturę z języków obcych, wyjechałam w zupełnie mi nieznany świat. Masa nowych ludzi, nowe obowiązki, wszystko nowe. A dokładnie, wyjechałam do Niemiec. Na rok. Brałam udział w programie Au Pair dla opiekunek dzieci. Przez cały rok mieszka się u rodziny niemieckiej. Można w tym czasie uczęszczać do szkoły, korzystać z kursów językowych. I skorzystałam z tego. W tej szkole trafiłam na panią, która stwierdziła, że w grupie, do której trafiłam, poziom mojej wiedzy jest absolutnie wyższy niż reszty. Umówiła mnie na spotkanie z dyrektorem niemieckiego gimnazjum, w którym była germanistką. Uzyskałam prawo uczestniczenia w zajęciach, które sobie wybiorę. Oczywiście godząc obowiązki opieki nad dziećmi. Wybrałam udział w zajęciach z języków niemieckiego i angielskiego oraz historii. Było mi wtedy trudno. Ale to jakby kolejny etap tego, co już spotkałam wcześniej w swoim życiu. Trudno, wytrzymam, niedługo wrócę do domu. Kontakt z rodziną był sporadyczny, to lata 90. i era przed telefonami komórkowymi. Mieszkałam na południu Niemiec i tylko raz, na święta Bożego Narodzenia przyjechałam do domu. W międzyczasie należałam już do PZN, do koła powiatowego w Grudziądzu, gdzie się urodziłam i gdzie mieszkam. W kole uczestniczyłam w najróżniejszych spotkaniach. I z młodszymi, i ze starszymi osobami. Już wtedy, gdy byłam w Niemczech, nawiązywałam różne kontakty pod kątem wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. W tamtym czasie Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej. Między innymi nawiązałam kontakt z Heribertem Tiggesem, prezesem organizacji, która wspomogła różnorodnymi materiałami koło w Grudziądzu. Mogliśmy sami wybrać to, co nam było potrzebne z ich katalogu. Ta sama organizacja dziś świadczy ogromną pomoc dla Afryki. Przyznam, że mieszkając w Niemczech, bardzo lubiłam spotykać się ze starszymi ludźmi. Takim azylem dla mnie, dziewczyny z Polski, był kościół. Z przyjemnością spotykałam się tam na przykład z paniami dbającymi o porządek i czystość. Wstąpiłam też do grupy młodych osób, która w trakcie karnawału, a w Niemczech karnawał obchodzi się bardzo hucznie, dawała występy. Tańczyłam w tej grupie przez pewien czas. Po powrocie do Polski, poszłam na studia germanistyczne w Toruniu. Po studiach pracowałam w różnych miejscach, ucząc niemieckiego. W latach 90. zaczął wchodzić do Polski temat integracji. Integracja przekształcająca się w inkluzję to była sprawa u nas jeszcze mniej znana. Nie mając zbyt dużo środków finansowych własnych na to, by wyjeżdżać i poznawać sposoby integracji i edukacji osób niewidomych, szukałam sposobów na praktyczne poznanie tego zagadnienia w innych krajach europejskich. Pisałam wtedy dużo listów do różnych instytucji. Pewnie na 10 łącznik 20 takich listów, odpowiadała mi jedna. Między innymi odpowiedziała mi szkoła, której siedziba jest w Norymberdze. To była bardzo duża szkoła, z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi, ze sprzężeniami niepełnosprawności. Przez tydzień brałam udział w ich zajęciach. Mogłam też poprowadzić lekcje z języka niemieckiego z dziećmi i młodzieżą niewidomą. Podziwiałam, jak oni sprawnie pisali na komputerze. Sama byłam wtedy osobą niedowidzącą, funkcjonującą jak osoba widząca. Te doświadczenia pomogły mi w prowadzeniu moich własnych zajęć w szkole integracyjnej w Toruniu. Moja praca licencjacka także poświęcona była nauczaniu języka obcego w klasie integracyjnej. Kolejny krok, to studia w Poznaniu na lingwistyce stosowanej. I tam, pisząc pracę magisterską, poszerzyłam temat pracy licencjackiej. Później, moja pani profesor zaproponowała mi, bym została na studiach doktoranckich dziennych. Kontynuowałam tam pracę nad przypadkiem indywidualnym. Moim uczniem był Bartek, teraz już 30-letni, z niepełnosprawnością sprzężoną, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ten czas to początek nowego etapu, mojego tracenia wzroku. Jednocześnie trwały studia doktoranckie, z całą masą obowiązków z tym związanych i praca w szkole jako germanisty i nauczyciela angielskiego. Miałam też epizod pracy na kursach językowych i jako tłumacza w fabryce czekoladek. Pracowałam i z dzieciakami w przedszkolu, i z osobami bezrobotnymi, i z seniorami. Cały czas równolegle współpracowałam z kołem PZN w Grudziądzu. Uczyłam dzieci niemieckiego, brałam udział w spotkaniach, nagraliśmy dwie płyty. Gdy zaczęłam tracić wzrok, zaczął się długi proces rehabilitacji własnej, godzenia się z tym, co się dzieje. A gdy zupełnie straciłam wzrok, zaczął się dla mnie nowy, drugi etap życia. Zaczęłam jeszcze głębiej wchodzić w środowisko znane mi od lat. Ale wchodziłam już jako ja, jedna z nich. Poznawałam nowe możliwości, bo nie potrafiłam nic. Nie miałam udźwiękowionych pomocy, na przykład nie mogłam odebrać połączenia. Bo wtedy nawet nie wiedziałam, że udźwiękowiony telefon jest dostępny. Nie potrafiłam obsługiwać komputera. A przecież jako osoba widząca, robiłam to bardzo sprawnie. Przyszedł taki moment, że powiedziałam sobie, albo teraz do przodu, albo już nigdy. No i poszłam do przodu. Nawiązałam wtedy kontakt, przede wszystkim z Warszawą. Pierwsze, co chciałam zrobić, to nauczyć się samodzielnej obsługi komputera. Irytowało mnie, że nawet maila nie mogę napisać i odebrać. Nabyłam sprzęt. Ale obok mnie nie było osób, które potrafiłyby taki sprzęt obsługiwać. Więc kolejna trauma. Zaczęłam poszukiwania. W międzyczasie dostałam propozycję pracy w Fundacji Polskich Niewidomych Trakt w Warszawie. Nawiązałam kontakt z innymi fundacjami, Wismajor, Labrador i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Fundacja Labrador dała mi psa. Było to dla mnie jak podniesienie z wózka inwalidzkiego. Poruszałam się już wtedy z białą laską, ale moja Wenecja dała mi skrzydła i mega moc. Zaczęła się nasza droga docierania. Wenecję otrzymałam w lutym. Były wtedy śniegi, było mokro i wodnisto. Często krawężniki były niewyczuwalne, a ja wędrowałam z moim psem przewodnikiem. Bolały mnie wszystkie mięśnie. Ale dałyśmy radę. Kolejna ważna dla mnie rzecz – praca w Warszawie. Nie była związana z moim wykształceniem, ale była, co dla mnie ważne, bo ze względu na utratę wzroku właściwie zostałam wykluczona z uprzedniej aktywności, mogę powiedzieć, że czułam się jak kosmitka. Ogromny spadek poczucia wartości siebie. A przecież moje umiejętności nie wygasły, nauczać języka można, nie widząc. Ale środowisko nie było przychylne i obawiam się, że jeszcze długo nie będzie, jeśli chodzi o zatrudnienie osób niewidomych. Praca w Warszawie pozwoliła mi nawiązać bardzo dużo kontaktów. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że uczestniczyłam w przecudownych projektach, bardzo profesjonalnie zorganizowanych. Poznałam mnóstwo osób aktywnie żyjących. Mogliśmy się także uczyć wzajemnie od siebie. Właściwie jeżdżenie z moim psem do Warszawy stało się przez 3 lata codziennością. Podkreślę to jeszcze raz, zobaczyłam wyraźnie, że nie jestem sama. Po pewnym czasie zmieniłam pracę. Zdałam też egzamin na instruktora pisma punktowego. Pracowałam jako instruktor tego pisma w kole w Grudziądzu. Spotykałam się z nauczycielami i dzieciakami ze szkół integracyjnych i masowych. W międzyczasie skończyłam studia podyplomowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, wróciłam do wcześniej otwartego przewodu doktorskiego, wyjeżdżałam za granicę, gdzie też miałam okazję brać udział w zajęciach edukacyjnych. Przyznam, że sprawdzałam też, czy z psem przewodnikiem mogę wejść do różnych instytucji i placówek. I muszę powiedzieć, że było to bardzo pozytywne doświadczenie. Spotkało mnie przez te 9 lat, gdy jesteśmy razem z Wenecją, tylko kilka niemiłych sytuacji. Nasze społeczeństwo bardzo się rozwinęło w temacie tolerancji dla psa przewodnika. Ponieważ aktywność leży w mojej naturze, działam także na zasadzie wolontariatu, udzielając się w stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych. Jakiś czas uczyłam dzieci z biednych rodzin języka niemieckiego, pojechałam jako tłumacz z młodzieżą do Berlina. Z trudną młodzieżą. Muszę przyznać, że Wenecja była taką naszą maskotką, niekiedy rozładowującą trudne sytuacje. W Grudziądzu działam także w ramach ekonomii społecznej. W Bydgoszczy, w siedzibie okręgu, praktycznie jestem codziennie, poza dniami, gdy biorę udział w spotkaniach w terenie. Lubię ludzi, lubię podróżowanie, lubię poznawać nowe rzeczy. Potrafię lęk zamienić w ciekawość. Motywuje mnie potrzeba dowiedzenia się więcej i lubię czytać książki. Moją największą pasją jest uczenie się języków obcych i ich nauczanie. Ale przede wszystkim jestem mamą 17-letniego syna. Adrian bardzo mnie motywuje, a jego niezliczone pytania nakręcają mnie do dalszego działania. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń. Wysłuchała i zanotowała Renata Olszewska.